Gość popołudniówki.
Kłaniam się Państwu z gorzowskiego studia popołudniówki Radia Zachód. Dziś moim gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, wybitny znawca m.in. historii Europy i Niemiec, w szczególności autor wielu bestsellerowych książek, na co dzień dziekan administracji i bezpieczeństwa narodowego w Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, tegoroczny maj i czerwiec to wręcz kopalnia różnego rodzaju rocznic historycznych. Nie chciałbym na początek pytać, która rocznica wydaje się najistotniejsza, bo to, mam wrażenie, niezbyt fortunne postawienie sprawy.
Tak, rzeczywiście wśród tych wielu jubileuszów to chyba najistotniejsze, ponieważ też w jakimś sensie...
Historycznie.
Tak, historycznie zapomniana to jest stulecie podpisania Traktatu Wersalskiego 28 czerwca będzie ta rocznica.
Od stycznia 1919 roku... trwały obrady.
Konferencji pokojowej w Paryżu. Nieprzypadkowo one zaczęły się 18 stycznia, ponieważ Francuzom zależało koniecznie na tym, żeby one zaczęły się dokładnie tego samego dnia, w którym kiedyś Bismarck ogłosił powstanie Rzeszy Niemieckiej w Wersalu. I nieprzypadkowo też na wyraźne żądanie Francuzów traktat wersalski Niemcy musiały podpisywać w tej samej sali, czyli zwierciadlanej Pałacu Wersalskiego, w której Bismarck kiedyś ogłaszał na gruzach pokonanego drugiego cesarstwa powstanie Rzeszy Niemieckiej. Dla nas.
Symbolicznie i wrednie nieco, prawda?
Ale też dobra nauka dla nas, bo często słyszymy taką narrację, że no tak, Polacy chorzy na romantyzm, oni tylko w tej sferze symbolicznej. No jak popatrzymy na ten przykład.
Takie drobiazgi niby.
Jednak ważne są, prawda? Natomiast z punktu widzenia naszej historii, także tej, która działa się po 1939 roku, istotne jest, aby pamiętać, jaką furię, jaki gniew wzbudził traktat wersalski u naszego zachodniego sąsiada, czyli w Niemczech.
Nie tylko, bo pamiętam, Polska, pokraczny bękar traktatu wersalskiego, Wiaczesław Mołotow, jeśli dobrze pamiętam.
Na posiedzeniu Rady Najwyższej, Sowieckiej Rady Najwyższej, już po rozbiorze Polski dokonanym z Hitlerem we wrześniu 1939 roku. To jest, proszę państwa, bardzo charakterystyczne. Wrogowie niepodległości Polski łączyli status Rzeczypospolitej Niepodległej właśnie z Wersalem. I w tym sensie rzeczywiście traktat wersalski to jest jeden z kamieni milowych w budowaniu tej drugiej niepodległej Rzeczypospolitej. Za rok będziemy mieli stulecie Bitwy Warszawskiej, ale wcześniej traktat wersalski, on wpisywał niepodległą Polskę w prawo międzynarodowe. O tym trzeba pamiętać.
Która już się działa poniekąd, prawda?
Bo, tak, bo ono była faktem. Oczywiście
2018 roku.
Trzeba pamiętać, Polska brała udział w konferencji pokojowej w Paryżu.
I mieliśmy tam potężnego sojusznika.
No tak, mieliśmy paru sojuszników, którzy w trakcie konferencji pokojowej okazywało się, że niekoniecznie to, co mówili, jak chociażby prezydent Wilson w swoim słynnym 13 punkcie w orędziu ze stycznia 18 roku, kiedy mówił o konieczności powstania niepodległej, złożonej ze wszystkich ziem polskich i z dostępem do Morza Polski, w praktyce nie zawsze to oznaczało to samo, co my myśleliśmy. Bo na przykład jak potem Brytyjczycy ładnie w cudzysłowie wytłumaczyli Wilsonowi, równie dobrze dostęp do morza to być umiędzynarodowienie ujścia Wisły, ale Gdańsk musi być wolnym miastem, prawda? Więc, ale mimo tych
Gdańsk
wszystkich...
wolny to porażka, prawda?
Tak, to o tym trzeba pamiętać, zwłaszcza teraz, kiedy niektórzy politycy niestety szermują nazwą Wolne Miasto Gdańsk jako rzekomo ekspresja jakiejś wolnościowych tendencji, a to wtedy to był dowód na jednak porażkę.
Upokorzenie również.
I w jakimś sensie upokorzenie oczywiście, ponieważ wyrwano naturalne to ujście Wisły, dlatego była konieczność budowy portu w Gdyni, który jak wiemy bez...
Nie ma tego złego.
Co na dobre nie wyszło.
Przy czym to sukces ogromny port Gdyni.
I warto przypomnieć, zwłaszcza młodszym słuchaczom, że nie korzystaliśmy wtedy z funduszy unijnych.
A jednak się udało.
Natomiast wśród Niemców, i teraz uwaga, wśród wszystkich, od prawa do lewa, od konserwatystów i monarchistów, nacjonalistów, po socjaldemokratów i komunistów, a nawet pacyfistów, Wersal, traktat wersalski był uważany za nie tylko za porażkę, ale za hańbę Niemiec. A hańbą było to, że u wschodnich granic Niemiec powstaje niepodległe państwo polskie.
I te spory o Śląski, to zacięte, zażarte i pełne różnych niespodzianek, że tak się wyrażę.
Tak, w tym roku mamy stulecie pierwszego powstania śląskiego, w sierpniu będzie ta rocznica, ale ona, ten zryw powstańczy, bo będą kolejne w 20 i 21 roku, one im towarzyszyła na przykład taka jazgotliwa antypolska propaganda ze strony Niemiec. Przypomnę, Niemiec republikańskich. I teraz uwaga terminologiczna. Oficjalna nazwa wtedy państwa niemieckiego, aż do 1933 roku i dalej, to było Deutsches Reich, Rzesza Niemiecka. Także Rzesza Niemiecka ciągle istniała, republikańska, ale bardzo antypolska. Ten antypolonizm, on rzeczywiście nie wziął się znikąd. Tak jak antysemityzm nie został wymyślony przez Hitlera, tak samo antypolonizm, który wtedy z taką erupcją ujawnia się w latach 18-19, on był już wcześniej przygotowany.
Ale w Wersalu ustalono rzeczy, zapisano rzeczy niezwykle istotne również dla dwudziestolecia międzywojennego.
Tak, no warto przypomnieć, że traktat wersalski, on przede wszystkim dotyczył granicy polsko-niemieckiej. Do Polski powracała znaczna część zaboru pruskiego, to znaczy Wielkopolska już wywalczona przez powstańców, jak wiemy, Wielkopolskich.
Też podstępem poniekąd.
No tak, ale liczyła się w tym przypadku skuteczność. Pomorze Nadwiślańskie, niestety bez Gdańska, ale to był ten dostęp do morza. Brytyjczycy wymogli stworzenie nie tylko wolnego miasta Gdańska, ale zrobienie plebiscytów na Warmii, Mazurach i na Górnym Śląsku. Ale mimo tych wszystkich uszczerbków czy pewnych porażek dyplomatycznych, generalnie Polska wychodziła na traktacie wersalskim bardzo dobrze.
No ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych plebiscytów. One były fałszowane na ogromną skalę przecież.
No tak, Niemcy, jak wiemy, no chociażby dowodzili tysiącami ludzi, którzy od kilkudziesięciu lat już nie żyli na przykład na Górnym Śląsku, byleby poprawić sobie statystyki, prawda, gdy chodzi o wyborców uprawnionych do głosowania w plebiscycie. Natomiast tu rzeczywiście decydującym w przypadku Śląska okazała się ta wola społeczeństwa polskiego na Górnym Śląsku powrotu do Polski. I tutaj no, trudno nie wspomnieć takiej postaci jak Wojciech Korfanty, który był rzeczywiście tu przywódcą
ruchu polskiego. Postać tragiczna,
dosyć
skrzywdzona chyba w II Rzeczpospolitej.
Nawet bardzo można powiedzieć. To są dramatyczne losy postaci, która właściwie jeszcze ciągle czeka.
Bez niego nie byłoby Śląska polskiego w gruncie
Mało
rzeczy.
Tego, to jest postać przecież bardzo znacząca także dla Wielkopolski. On był przecież członkiem Naczelnej Rady Ludowej, czyli tego gremium, które kierowało powstaniem wielkopolskim. To była postać pierwszoplanowa. Jej uznanie oddawali w paradoksalny sposób sami Niemcy, nazywając powstańców śląskich, uwaga, cytuję, bandami Korfantego.
A druga Rzeczpospolita, która się przecież wtedy formowała na różne sposoby, sklejano pod względem administracyjnym, prawnym, kulturowym, czy kawałki Rzeczpospolitej spod trzech zaborów.
Wszystko było różne. Systemy prawne, monetarne, rozmiar szyn, nawet mierzenie czasu, kalendarze, było wszystko.
Że złotówka polska weszła dużo później niż nam się wydaje, prawda?
Tak, właśnie. Takie osiągnięcia. Wspomniana wcześniej Gdynia, złotówka, Bank Polski Centralny, czyli dzisiejszy NBP. To wszystko było zrobione w ciągu 20 lat własnym wysiłkiem bardzo ubogiego społeczeństwa, zniszczonego w czasie pierwszej wojny światowej. O tym trzeba pamiętać, bo my często zapominamy o tym, że w czasie pierwszej wojny
bardzo
światowej...
Bardzo wiele działań wojennych działo się na naszym terenie.
Ponad 80% obszaru II RP była objęta zmieniającymi się liniami frontu. Straszliwe zniszczenia. Parę milionów Polaków zginęło w czasie pierwszej wojny światowej. O tym trzeba pamiętać. A mimo to, uwaga młodzi...
I cywile, i w jednej, drugiej i trzeciej armii.
Tak. I Polacy, którzy strzelali do siebie, to był ten dramat. I uwaga, powtórzę jeszcze raz, wszystko to zrobiliśmy sami. Tak jak sami wygraliśmy pod Warszawą w 20 roku, sami wybudowaliśmy Gdynię, stworzyliśmy złotówkę, Bank Polski, bez funduszy spójnościowych.
A nasi sojusznicy, którzy tak zawiedli w 39 roku? No mieliśmy dobry układ, że tak powiem, z Francją, z Stanami Zjednoczonymi.
Z Francją, i to był dramat. Z Francją, która osiągnęła klasyczne perusowe zwycięstwo, ponieważ wyszła wykrwawiona i zdemoralizowana z wojny. Francuzi rzeczywiście byli przytłoczeni ogromem strat. Stany Zjednoczone, najpotężniejsze mocarstwo, które wyszło z tej wojny, nie ratyfikowało traktatu wersalskiego. Wygrał izolacjonizm. A Brytyjczycy myślą kategoriami imperialnymi. Ich bardziej interesuje to, co dzieje się w Indiach czy w Birmie, niż to, co się dzieje w Polsce.
Czyli ta konsekwencja w 1939 roku to był ten, to jakiś cień Układu Wersalskiego również?
Nie, to, że Adolf Hitler chciał podbić wschód Europy, żeby stworzyć tam tak zwany Lebensraum, a nie fakt, że Stalin chciał z kolei w cudzysłowie wyzwolić Europę Zachodnią, niosąc tam komunizm, to nie była wina Traktatu Wersalskiego, naprawdę.
W każdym razie warto również o tym jeszcze porozmawiać. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, był dzisiaj gościem popołudniówki Radia Zachód. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.